Jak po zachodzie.
Witam Państwa ponownie, Alina Kurczewska. Wzór i kierunkowskaz życia. Druh, pan profesor, człowiek, legenda, wielki muzyk. Takie są na naszej stronie internetowej wspomnienia o zmarłym profesorze Stefanie Stuli-Groszu. Za chwilę przed mikrofonami Radia Merkury zasiądą Piotr Frydryszek, przyjaciel profesora i następca profesora Maciej Wieloch. Zanim będziemy rozmawiać, wspominać, zachęcam Państwa także do udziału telefonicznego w audycji. Posłuchajmy, jak poznańskie słowiki wykonują pieśń związaną z czasem minionej epoki. Ego sum pastor bonus Wacława Szamotu, poznańskie słowiki i profesor Stefan Stuli-Grosz, a w naszym studiu Piotr Frydryszek. Witam Piotrze serdecznie.
Dobry wieczór.
Przyjaciel pana profesora Stefana Stuli-Grosza, a jako prezes Radia Merkury współpracujący w zasadzie z profesorem Stefanem Stuli-Groszem.
Powiedziałaś przyjaciel profesora Stuli-Grosza. Ja powiedziałbym skromniej, to profesor obdarzał mnie sympatią i to jest zupełnie wystarczający powód do tego, żeby o profesorze mówić, bo profesor był postacią niezwykle barwną. Wszyscy znają profesora od tej strony artystycznej, od strony pulpitu dyrygenckiego. Znają jego ekspresję, jego powagę, jego surowość w czasie prób, ale profesor miał także zupełnie inne oblicze, wesołe, lubił się bawić, lubił śpiewać, zresztą znakomicie śpiewał do ostatnich chwil. I ja w pamięci utkwiły mi takie momenty, w których profesor nagle objawiał się ludziom, którzy o nim słyszeli, którzy go widzieli właśnie w sytuacjach koncertowych. jako zupełnie ktoś inny. Myśmy mieli taki cykl spotkań w pałacach wielkopolskich ze słuchaczami, którzy brali udział w naszych konkursach. Oni wygrywali jakieś nagrody i jedną z tych nagród był pobyt sobotnio-niedzielny w pięknym otoczeniu. I tym elementem tych spotkań w pałacach było to, że przywoziliśmy naszym słuchaczom także jako niespodziankę wybitnych poznaniaków różnych. Profesor dał się kilka razy na takie wyjazdy namówić i ja mu towarzyszyłem. I wtedy w czasie takich spotkań o charakterze konsumpcyjno-gawędziarskim profesor od razu siadał do fortepianu, który był i zaczynał grać. I grał oczywiście nie te rzeczy, które były wykonywane na estradzie, tylko te różne pioseneczki frywolne, mniej frywolne i nagle ludzie patrzyli na niego i mówili, po takim spotkaniu mówili: Jezus Maria, to myśmy sobie zupełnie inaczej prywatnie wyobrażali profesora, że profesor taki dostojny, pieśni religijne, a tutaj po prostu taki luźny, kontaktowy. Zresztą profesor znany był z tego, że lubił też opowiadać dowcipy, lubił słuchać dowcipów. Także profesor to człowiek z krwi i kości i właśnie takie sytuacje były dla niego też bardzo charakterystyczne.
Dotarł do nas, witam serdecznie pana Macieja Wielocha, który prowadził próbę poznańskich słowików. Jak wiadomo, chór przygotowuje się do uroczystości jubileuszowych. To może zróbmy tak, posłuchajmy znowu muzyki dawnej. Witam Maćku, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ty odsapnij, a my może potem jeszcze zaprosimy państwa do wspominania pana profesora. Może ktoś ma jakieś szczególne wspomnienia i chciałby się tu na antenie teraz podzielić wrażeniami. Chwila muzyki. Maćku, dla was to trudne chwile, to trudny moment. Najpierw ta wiadomość, teraz skupienie i postawienie właściwie na baczność całego chóru, prawda?
Tak, no ta wiadomość spadła na nas, no mimo wszystko, no nieoczekiwanie, mimo że wiedzieliśmy, jaki jest stan zdrowia profesora i właśnie tak racjonalnie patrząc na to, należało być na to przygotowanym. Wydawało nam się, że jesteśmy przygotowani, ale w momencie, kiedy ja dostałem wiadomość przez telefon i Tomek Kośmieja zadzwonił do mnie, no to był rzeczywiście no, szok taki jak no, przeżywamy po stracie bardzo bliskiej osoby.
Najbliższej. Chłopcy również.
Chłopcy też. No wszyscy byliśmy no, bardzo zasmuceni, no, wstrząśnięci tym wszystkim, co się stało.
Tak, bo trzeba powiedzieć, że śmierć, mimo że jest spodziewana i każdy wie, że taki jest los każdego człowieka, to zawsze jest zaskoczenie. Zawsze jest zaskoczenie, to nie ma...
Nawet w tej sytuacji, kiedy profesor od kilku tygodni już no, nie wstawał z łóżka i widzieliśmy, bo go odwiedzaliśmy, do czego to zmierza, to mimo wszystko już, prawda, i ten...
I poczuliście się chyba tacy trochę
osieroceni oczywiście,
bo nawet jeżeli już nie było tego czynnego działania profesora w chórze, to były pytania, a jak to zrobić? Zapewne oczywiście dzielił się z wami jakimiś spostrzeżeniami.
Cały czas czuwał jakby nad pracą chóru. On układał repertuar koncertów. Dosłownie ostatnie koncerty, te czerwcowe, ja ułożyłem repertuar, a zresztą opierając się na tym, co jakby w ostatnich miesiącach robiliśmy z profesorem, i cały czas czuwał nad chórem, dopytywał, służył radą i był. I wiedzieliśmy, że on jest gdzieś tam w swoim mieszkaniu, nawet w łóżku, ale on jest. A nagle zostaliśmy bez tego oparcia i to jest trudny moment bardzo dla nas.
No tak, bo profesor właśnie tym żył od początku do końca i absolutnie oderwanie się dla niego to było nie do pomyślenia. To był jego żywioł. To było tak, jak rano wstawał i modlił się i gimnastykował, tak wszystko
co śpiewał.
Tak,
i dyrygował.
To dla niego życiem chóru było jak tlen.
Ładowanie akumulatora.
No, jak tlen, no po prostu.
Proszę Państwa, może Państwo chcą dołączyć do tych naszych refleksji. Nasz numer telefonu 618-654-654. Jeżeli ktoś spotkał pana profesora Stefana Stuligrosza, ma jakiś epizod z nim związany, a może przeżył jakieś szczególne chwile, czy to śpiewając pod jego ręką, czy to grając pod jego ręką, a może po prostu będąc melomanem, zapraszamy. Nasz telefon radiowy otwarty do Państwa dyspozycji, a my chwilę chyba odetchnijmy znowu przy pięknym renesansie. Mamy pierwszy telefon z Jarocina. Myślę, że chcą Państwo dołączyć do grona tych osób, które wspominają profesora Stefana Stuligrosza.
Tak, bardzo miło. Ja zresztą za chwilę oddam.
Ale proszę ściszyć radio, bo mamy kłopot, sprzęga się po prostu. Tak?
No właśnie.
Już jest dobrze.
Dobrze. Kiedy byłem przed 3 laty w szpitalu w Poznaniu na Garbarach, pani Ania dzwoniła do żony i się dowiedziała od żony, że jestem w szpitalu, i zadzwoniła do mnie i mówi tak: a może możesz wychodzić ze szpitala? Mogę. To może byśmy na dzień międzynarodowy, dzień muzyki, podjechali pod ciebie, byś podjechał. No i rzeczywiście czekałem tam na ulicy, pani Ania podjechała, wsiadłem na tylne siedzenie, a pan profesor podaje ręki do tyłu, witam się, dzień dobry panie profesorze. Mówi: dla kogo profesor? To profesor Stefan jestem, nie? Ale nigdy tego nie odważyłem się powiedzieć, bo dla mnie jednak to była osobowość. Zresztą pamiętamy ostatni koncert wspólny, gdzie chór wykonywał razem z chórem pana profesora Stuligrosza z okazji 120-lecia istnienia chóru w kościele ojców Franciszkanów. Wielki koncert
w Jarocinie.
W Jarocinie, tak. Także no mamy miłe wspomnienia, prywatne też. A teraz jeszcze, jeżeli pani Alino, oddam żonę na moment, to...
Oczywiście. I jeszcze poproszę o ściszenie radia troszeczkę, tak? Witam panie Emilio.
A dobry wieczór pani Alino. Chciałam powiedzieć, że chórzyści Barwickiego nie zapomną profesora do końca życia, ponieważ w czasie koncertu jubileuszowego w ubiegłym roku, a to wielkiego jubileuszu, bo 120-lecia, mieliśmy okazję śpiewać wspólnie ze Słowikami pod batutą pana profesora. I to jest po prostu takie wspomnienie, którego ja nie zapomnę. I chyba dlatego nie zapomnę, pani Alino, ponieważ profesor do mnie powiedział tak: pamiętaj dziecko, póki ci głowa pracuje, to nie myśl, że sobie odpoczniesz. No i w związku z tym działam dalej.
Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za ten bardzo symptomatyczny telefon i Państwa zachęcam do kontaktu z nami 618 654 654. Piotrze, miałeś dużo takich prywatnych kontaktów ze Stefanem Struligroszem. Rzeczywiście żarty się go trzymały.
Tak, no jak mówię, był człowiekiem z krwi i kości i potrafił poważnie i potrafił na wesoło, więc to była jego cecha. Ale ja bym chciał powiedzieć ogólnie, jak tak patrzę na całe życie profesora, już zamknięte teraz, to wydaje mi się, że to jego życie opierało się na trzech takich filarach. Tym pierwszym filarem był talent. Drugim filarem była pracowitość, a trzecim filarem wiara. Te trzy filary w jakiś sposób współgrają ze sobą, bo tak, jeśli chodzi o... Zacznę od wiary. Ta wiara w dwóch wymiarach. Religijnym, wiara głęboka, niezwykle głęboka wiara w Boga i wiara w to, co robił. A wiara w to, co robił dlatego, że miał przeświadczenie, że Pan Bóg dał mu talent i on tego talentu nie może zmarnować. I to się z sobą łączy. No a pracowitość, no to niezwykłe wymagania w stosunku do siebie i bardzo rygorystyczne wymagania w stosunku do innych. Stąd też profesor często postrzegany był jako osoba apodyktyczna, jako osoba taka bardzo zasadnicza, nie znosząca sprzeciwu. No ale powiedzmy sobie szczerze, jeśli ktoś jest artystą, indywidualistą, to jest znacznie łatwiejsza sprawa niż kiedy się kieruje zespołem. Kiedy się kieruje zespołem, trzeba być twardym, bo to jest ileś osób do opanowania.
No i to jest kwestia wykreowania muzyki takiej, jaką chce zobaczyć dyrygent. Maćku, ty przecież prowadząc zespół, także już powoli wchodziłeś w tę rolę, mówiąc delikatnie, dyktatora muzycznego.
Profesor Struligrosz rzeczywiście był za każdym razem przekonany w 100% do czego zmierza w sensie artystycznym w danym momencie. Nawet jeżeli ten sam utwór śpiewaliśmy po jakimś czasie troszeczkę inaczej niż, albo jeszcze zupełnie inaczej, to za każdym razem był przekonany, że to jest właściwy, ten najwłaściwszy sposób wykonania w tym momencie. I nie pozwalał sobie na żadne ustępstwa. Miał takie powiedzenie, że jeżeli chociaż raz jeden błąd przepuszczę, to przegram na całe życie. To było jedno z jego tych ulubionych powiedzeń, które często właśnie wygłaszał u nas w czasie prób. Tak, no pracując z takim chórem, no trzeba narzucić. Oczywiście to jest kwestia osobowości, a. Prawda? Są dyktatorzy, są przyjaciele zespołów i to bardzo różnie się...
Albo różne oblicza na jednej próbie od bardzo łagodnego bardzo wymagającego,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście.
A potem te łagodne gesty na przykład i bardzo przyjacielskie w stosunku do chórzystów, podawanie ręki chórzyście, traktowanie go pierw jak sztubaka, a potem go traktowanie jak człowieka. Jednocześnie.
No też były na pewno momenty, że był troszeczkę jak no potrafił, nie chcę użyć słowa złośliwy, ale no...
Potrafił dosadnie wyrazić swoją wolę.
Tak, no mówiąc delikatnie, ja czasami myślałem, czy on tego specjalnie nie robił, bo czasami to był w jakichś momentach, kiedy zależało mu na szczególnie wyrazistej interpretacji. I mówiąc najprościej, chcąc osiągnąć jakąś bardzo gwałtowną interpretację, afetuozo, stosował właśnie taki, nazwijmy, chwyt psychologiczny, że kogoś tam leciutko rozdrażnił i wtedy osiągał ten efekt natychmiast, prawda, bo to...
Pobudzał emocje.
Pobudzał emocje. Ja myślę, że on to robił może z pełną jakby no, świadomością tego.
Proszę państwa, mogą państwo dołączyć do naszego grona, do tych opowieści, do tych wspomnień. Przypominam, nasz numer telefonu czynny cały czas. 618-654-654. Kto pamięta profesora Stefana Stuligrosza, chce przypomnieć sobie jakiś epizod, a może moment spotkania z nim, zachęcamy, a my chwilę odetchnijmy znowu przy muzyce w wykonaniu poznańskich słowików. Mamy kolejny telefon. Czyżby pan także chciał dołączyć do grona wspominających profesora Stefana Stuligrosza?
Proszę panią, tej zapiski nie znajdziecie. Na pewno nie w żadnym studio poznańskim. Było to w roku 59, kiedy pan Stuligrosz przyjechał ze swoją grupą do miejscowości Komaszyce koło Inowrocławia. I tego nie znajdziecie. Tu był występ pierwszy raz, który słyszałem. Miałem wtedy 21 rok. Proszę panią, niesamowite. To była świetlica taka wiejska, na której koncertował. Pan Stuligrosz swego czasu był z panem Grobelskim, gdzieś tam zahaczył się o więzienie. I ta przyjaźń trwała, aż wreszcie spróbował przyjechać. Przyjechał naprawdę, chłopcy byli świetni. No, na to byli świetni, że byli nawet wysportowani, bo ja taką mam sobie jeszcze zmiankę, kiedy przyglądałem się, jak proszę panią, doszło do czegoś takiego. Fajnie ten chłopczyk śpiewał solówkę, a później ten chłopczyk fajnie zboksował się z jednym, który był już juniorem, takim dojrzałym juniorem w boksie w Goplanie Inowrocław. I to tak sobie dosłownie zapamiętałem, jak wyglądał ten człowiek, jak wyglądał ten jego zespół, co się nie zdarzyło. I wątpię, że ktoś znajdzie taką zapiskę i będzie o tym wiedział. Także mnie troszeczkę to poruszyło, kiedy słyszałem z rana, że Stefan Stuligrosz zmarł w szpitalu w Puszczykowie.
Dziękuję panu.
Ale te wspomnienie mi zostało.
Dziękuję panu bardzo za ten piękny epizod, który pan nam przywołał. A państwa zachęcam. Ciągle nasz numer telefonu czynny 618-654-654. I tutaj został poruszony ten nurt radiowy. Przecież pamiętamy, pan Piotr Dryszek przede wszystkim, że profesor Stefan Stuligrosz był związany z tym radiem.
Tak, no ja oczywiście pamięcią nie sięgam tamtych czasów, kiedy profesor się pojawił przed mikrofonami, no bo to jest 45 rok, to jest pierwszy kontakt. Zresztą w swoich wspomnieniach piórkiem słowika opisuje ten moment, kiedy w Wigilię Bożego Narodzenia na żywo stają przed mikrofonem, a Barbara Sokalówna zapowiada, też wzruszona przez pomyłkę, nie Stefana Stuligrosza, tylko księdza Stuligrosza. Chórzyści się dławią ze śmiechu. Barbara Sokalówna opanowuje sytuację i mówi, że oto słyszycie państwo wzruszenie chórzystów. I wszyscy słuchacze, a także centrala, czyli Warszawa, która podsłuchiwała tą transmisję, też uwierzyła, że wszyscy chórzyści byli niezwykle wzruszeni. No ale to jest, mówię, pierwszy, to są kontakty profesora od powojenia, ale profesor wylądował w rozgłośni także w zupełnie innym charakterze, już jako etatowy pracownik w 56 roku, 17 września. Został zatrudniony i to charakterystyczne dla profesora, że profesor tak, miał nie tylko genialną pamięć. No, być może dlatego, że muzycy pewnie mają w ogóle bardzo dobrą pamięć, ale profesor miał szczególnie genialną pamięć, bo on pamiętał i daty, i pamiętał, co wszyscy podkreślają, imiona wszystkich chórzystów. No, niezwykła historia. Ale profesor był także, mimo że był artystą, miał tysiące obowiązków i rzeczy do robienia, to widać wyraźnie, to widać właśnie w tych wspomnieniach Piórkiem Słowika, że gromadził różne dokumenty. I tutaj na przykład taki dokument, który poświadcza to, o czym mówię, Komitet do Spraw Radiofonii Polskie Radio Rozgłośnia w Poznaniu angażuje obywatela do pracy w charakterze redaktora odpowiedzialnego redakcji muzycznej z uposażeniem ryczałtowym 1650 zł plus dodatek redakcyjny 330 zł z dniem 17 września na okres próbny 3 miesięcy. No potem oczywiście ten okres próbny przeszedł stały. Profesor jako pracownik etatowy rozgłośni kierował działem muzycznym, odpowiadał za całokształt muzyki na antenie radiowej, a przejmował schedę po niebyle kim, po profesorze Łukasiewiczu, który był pierwszym kierownikiem muzycznym rozgłośni od momentu jej powstania w 1927 roku, aż podczas powojenny, więc to jest taki fragment z życiorysu profesora, po którym można powiedzieć, on był jednym z nas, radiowców.
Może odbierzmy telefon, który dzwoni. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam gości, witam panią, pani Alino, Teresa z tej strony. Ja chciałam odpowiedzieć na dwa wątki. Pan profesor był sumienny i obowiązkowy i na pewno tych ludzi, którzy go otaczali, którzy z nim mieli okazję współpracować, uczył obowiązkowości i dyscypliny. No i tutaj nie padło też to od momentu, od kiedy słucham audycji, ilu tutaj artystów czy pracujących obecnie w kulturze poznańskiej wyszło spod rąk profesora, czy współpracowało z profesorem. Na Jelinkowie pan organista Mirosław Gałęski, który prowadzi wspaniale swój chór, pewnie pani Alina zna postać. No i Bartek Michałowski przecież.
Oj, tu by można wyliczać. To jest cała armia.
No ponad 2000 chórzystów.
Ta cała armia, jak pani powiedziała, ludzi nauczyła się obowiązkowości od profesora, zgadzając się z nim czy nie, ciesząc się czy nie z tych jego reprymend, ale uczyli się tej solidnej, fachowej roboty. Tak bym to powiedziała. Od siebie wymagał, od innych wymagał i nie zawsze jest tak, że nauczyciel się podoba uczniowi, tak? Tak jak kierownik się nie podoba pracownikowi, tak?
Na ogół
no to jest zależność stała jak świat stary, tak? Ale zrobił wiele i cześć jego pamięci i chwała. Mi się też podobały te, nie pamiętam jak to się nazywało, przyśpiewki domowe czy coś takiego. Spotykał się tam z ludźmi i śpiewał, to było w zamku bodajże, tak?
No w zamku, w Starym Browarze, transmitowane na całą Polskę.
No też, właśnie. Także starał się, gdzie tam mógł, jak mógł i zawsze mi się podobało, wiecie co jeszcze państwo, jak wspominał swoją kochaną żonę. To było rewelacyjne, to było tak ciepłe, tak słodkie, zaszkej. Pozdrawiam serdecznie, będę słuchać państwa dalej. Dobranoc.
A ja myślę, że profesor Stefan Stuligrosz po prostu promieniował swoją osobowością na wielu. Może mała fermata muzyczna i za chwilę wracamy do naszej rozmowy. kolejny telefon. Słuchamy panią.
Proszę panią, chciałam wspomnieć o takim drobniutkim epizodzie. Pan profesor prowadził także chór u sióstr urszulanych w 1947 roku. I pamiętam właśnie, że to były dziewczyny. I pamiętam to stąd, że bardzo nam się profesor podobał, bo to był młody, śliczny mężczyzna, bardzo wymagający. I jeszcze taką rzecz pamiętam, że po prostu w tym chórze śpiewałam obok. Tam chodziła też do równoległej klasy ze mną siostra profesora Stuligrosza. Już nie pamiętam, Tereska, Dorotka, już nie pamiętam imienia.
Teresa.
I pamiętam właśnie, że myśmy razem próbowały swoich sił. Ten nie tylko chłopaków uczył śpiewać, ale też te swoje pięknym muzykowaniem zarażał dziewczyny także. Nie wiem, jak to się tam dalej potoczyło, bo ja z tej szkoły odeszłam od sióstr urszulanych tu na Alei Niepodległości. Ale pamiętam właśnie, że z dziewczynami też próbował jako chórmistrz swoich sił.
Ja pani powiem, że wraz z córką profesora Stefana Stuligrosza, Anną, będąc w pierwszej klasie Państwowego Liceum Muzycznego w Poznaniu, profesor miał z nami chór. Jak on z nami pracował, nie wiem, bo było to grono absolutnie niezgranych głosów. Cóż można powiedzieć o uczniach pierwszej klasy Liceum Muzycznego, ale było tak, że niewątpliwie prowadził jakby w sile wieku bardzo wiele różnych zespołów, no i promieniował na ten muzyczny Poznań, prawda?
Wszędzie pełno, właśnie. I ta piękna muzyka i ten piękny głos. Piękny, piękny głos profesora. Także dziękuję pani bardzo. To taki drobniutki przyczynek do życiorysu profesora. Szkoda, że go już nie ma z nami. Dziękuję. Do widzenia.
Dziękuję. Maćku, chciałam ten wątek kontynuować, bo tutaj padła informacja o wychowankach. Mówmy się, że nie będziemy wymieniać żadnych nazwisk, bo po prostu byśmy się zagmatwali. Ale gdy spoglądamy na Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej, gdy patrzymy na Teatr Wielki, przecież w którym także działałeś, widzimy muzyczny Poznań, jeśli chodzi o churalistykę, o dyrygentów, to właściwie gdzie każdy ślad to jest albo Stefan Stuligrosz, pedagog, profesor, albo Stefan Stuligrosz, rektor. Każdy się gdzieś tam z nim zetknął, prawda?
Tak, rzeczywiście w orkiestrach naszych, tak patrzę teraz, no to ta starsza jakby część orkiestr, no to są wszystko właśnie wychowankowie poznańskiego PWSM-u, którego rektorem był profesor Stuligrosz. Poznańskie chóry, zresztą nie tylko poznańskie, dyrygenci tych chórów, to są też w większości wychowankami profesora. Trzeba też przypomnieć, że profesor oprócz naszego chóru przez wiele lat prowadził również chór Politechniki Poznańskiej, chór męski. To były lata 60., początek lat 70. Po profesorze potem chór Politechnik przejął Janusz Dzięcioł.
Także wychowanek.
Też oczywiście wychowanek, też nasz śpiewak, którego potem syn Tomek Dzięcioł też przez kilka lat był drugim dyrygentem. W tych ostatnich latach przed moim powrotem do chóru, czyli już po 2000 roku był przez kilka lat. Także tych wychowanków jest całe mnóstwo w zasadzie. Trudno znaleźć kogoś, kto nie wyszedł spod ręki, czy nie ma podpisu profesora Stuligrosza w indeksie.
Ja mam. I jestem z tego dumna. Proszę państwa, może sięgnijmy jeszcze raz do tych profesora pozamuzycznych różnych upodobań. Piotrze, ty miałeś okazję z nim wiele rozmawiać, wiele dyskutować. On miał przecież bardzo szerokie zainteresowania.
No tak, no profesor się interesował wszystkim. Pasjonował się polityką, to też jest jedna z jego pasji. Interesował się sportem, no ale bez wątpienia tym jądrem był śpiew i muzyka i to po prostu jest poza dyskusją. No ale ponieważ był człowiekiem bardzo aktywnym i miał tej aktywności, tej siły, ten motor był tak silny wewnętrznie, że on mógł właściwie spoglądać w różne strony i różnymi rzeczami się interesować. Tak.
To posłuchajmy wobec tego jeszcze przez chwilę poznańskich słowików, a ja państwu przypominam, jeszcze mają państwo 17 minut czasu, jeżeli ktoś chciałby kilka słów powiedzieć o profesorze Stefanie Stuligroszu, wspomnieć, przywołać jakiś epizod. Jest taka szansa. 61 8 654 654. kolejny telefon. Pani Maria, tak?
Tak, witam Państwa. Ja może powiem coś z tej łączki bardzo życiowej, stąpania po ziemi. Otóż na trzecim roku studiów w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu miałam zajęcia z orkiestry z panem profesorem. I zajęcia odbywały się również u profesora w domu na grobli. Jak na ówczesne czasy profesor dysponował dobrym sprzętem, to znaczy dobry odtwarzacz, głośniki, podium nawet było dla tych delikwentów, prawda, męczących się na wyobraźni z orkiestrą, dlatego że przecież nie mieliśmy na warsztacie orkiestry, tylko po prostu wyobraźnia grała z płytoteki. No i tam pamiętam, że ćwiczyliśmy wtedy symfonię G-moll Mozarta, pierwszą część. No ja tam się męczyłam, prawda, starałam się uruchomić tę wyobraźnię, żeby gestem pokazać, który instrument gdzie wchodzi w orkiestrze i tak dalej. A profesor w pewnym momencie mówi: słuchaj Marysia, ja się trochę źle czuję, jestem na diecie, trochę nie domagam. Bardzo bym cię prosił, żebyś przerwała teraz te zajęcia i skoczyła na Wrocławską. Tam jest prywatny sklep spożywczy, właściwie warzywniczy i drobiarski, o ile dobrze pamiętam, bo profesor bardzo lubił wszystkie takie handlowe, kupieckie zakamarki Poznania. To była chyba rodzina Śmigielskich, która miała w różnych punktach Poznania, zwłaszcza na Starym Mieście, sklepy. I słuchaj, przynieś ty mi kawałek dobrego kurczaka. Ja go sobie ugotuję, ciebie już nie będę trudził, ale przynieś mi kawałek kurczaka, bo ja muszę coś zjeść. Oczywiście ja, czując się niesłychanie wyróżnioną i wyrwaną, prawda, z tej ekstazy muzycznej, pobiegłam po tego kurczaka, prawie sobie nóg nie połamałam, ale z tym kurczakiem do profesora triumfalnie wróciłam. A chciałam jeszcze tylko dodać, że profesor, do tych wszystkich opinii, które tutaj wypowiadamy bardzo uczciwo, był dla mnie wyrocznią, bo od najmłodszych lat trwałam chóru Tuligrosza i na żywo, i z nagrań radiowych. I to właściwie wszystko sprawiło, że poszłam w tym kierunku na studia muzyczne. Chociaż nie byłam profesora Tuligrosza przez wszystkie lata, a zwłaszcza na tych realnych, prawda, studiach churalistyki, bo był również wtedy naszym przewodnikiem profesor Edmund Maćkowiak, ale te czasy, kiedy miałam kontakt z panem profesorem Stuligroszem, kiedy miałam, prawda, z nim zajęcia z orkiestry, które niesłychanie pobudzały moją wyobraźnię, nie mając orkiestry do dyspozycji. I potem jeszcze wiele kontaktów takich zupełnie prywatnych, kiedy już zaczęłam swoje życie zawodowe, to pozostanie na zawsze w pamięci, tego nie można wymazać. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani bardzo serdecznie. Maćku, ty także studiowałeś pod ręką profesora Stefana Stuligrosza. Ty podium pamiętasz?
Tak, podium było. To było w Starym Senacie, w starym budynku PWSM na pierwszym piętrze. Podium było ustawione między dwoma fortepianami. Było dwóch pianistów, którzy grali partię orkiestry rozpisaną na cztery ręce. Także przez dwa lata studiowałem u profesora dyrygenturę symfoniczną. Po czym po dwóch latach profesor powiedział, i bardzo, bardzo cenię profesora również za to, powiedział: wiesz co, ja ciebie już niczego więcej z dyrygentury symfonicznej nie nauczę. Proponuję, żebyś przeszedł do klasy Renarda Czajkowskiego, który wtedy w tym roku zaczął właśnie nauczać na naszej uczelni i kolejne dwa lata u Renarda Czajkowskiego robię.
Może odbierzmy jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, mówi Henryk, pracownik uczelni poznańskich. Chciałbym wyrazić swój szacunek profesorowi Stuligroszowi, który w 1971 roku udzielił mi i koledze dwa miejsca w hotelu asystenta na palacza. Była to sytuacja taka, że chociaż był to 71 rok, ale to były skutki 68, gdzie była reorganizacja i byłem w jakimś sensie przymuszony na zmianę pracy. z jednej uczelni na drugiej, nie będę mówił z której. W tej nowej uczelni wtedy? Było to za porozumieniem stron. Byłem starszym asystentem, otwarty przewód doktorski. W tym czasie, właśnie w tym momencie odbywałem 3-miesięczną szkolenie wojskowe. Mój kolega załatwiał za siebie i za mnie od nowego roku w październiku miejsce w hotelu asystenta. Niestety na tej mojej uczelni, na którą się przenosiłem, mimo że byłem w trakcie służby, straciłem pracę.
I trzeba było zaradzić, tak, tej sytuacji.
Momencik. Zostałem laborantem, pracownikiem technicznym i również konsekwencją tego była strata miejsca w hotelu asystenta, bo tylko dla naukowo-dydaktycznych było to. Po cichu ktoś powiedział, że na Akademii Muzycznej są miejsca wolne. Kolega poszedł do rektora Stuligrosza w 71 roku i on bez żadnych oporów dał miejsce, a w mojej uczelni, na którą się przeniosłem, dopiero później dostałem dalsze. Gdybym nie profesor Stuligrosz, moja kariera, mój rozwój naukowy zapewne by był zwichnięty. Wielki szacunek dla profesora Stuligrosza.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
To chyba czas, proszę państwa, na malutki oddech muzyczny, ale jeszcze ciągle mogą państwo dzwonić. 618-654-654. Wspominamy profesora Stefana Stuligrosza. Można się do tych wspomnień dołączyć. Oddechu była, ale ponieważ czas nieubłagalnie bierze do przodu, więc przerywamy muzykę poznańskich słowików na sekundkę i oddajemy pani głos.
Dobry wieczór. Ja chciałam też właśnie taki epizod odnośnie profesora Stuligrosza. Będąc właśnie na spotkaniach, cyklu spotkań z panem profesorem tutaj na ziemi jarocińskiej, miałam
ale możliwość... coś mam, jakiś kłopot techniczny. Nie wiem, czy jakiś szum jest.
Halo?
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 Mamy jakiś kłopot techniczny. Może pani jeszcze raz spróbować?
Ja dzwonię w sprawie właśnie epizodu spotkania z panem profesorem podczas takich spotkań churalnych ziemi jarocińskiej. Miałam możliwość właśnie spotkania osobistego z panem profesorem i dla mnie on był wtedy jakby takim motorem napędowym, ponieważ byłam wcześniej prezesem i takie prezesem, przepraszam, emocje tak mi się udzielają. I właśnie on wtedy powiedział, że ja dziecko drogie, ty się zajmuj organizacją koncertów, transportem chórzystów, a całą, mówi, część artystyczną, to mówi, za to odpowiada już dyrygent. I takie te słowa mnie umocniły w tym, także cały czas jestem prezesem chóru i te słowa brzmią zawsze do dzisiaj. I tak chciałam wspomnieć o panu profesorze. Dziękuję bardzo, bo emocje wzięły górę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani uprzejmie. Rzeczywiście ciągle mam wrażenie, że te wspomnienia będą ewoluowały. One na razie są bardzo świeże i bardzo znaczy, ja takie myślę, trudne,
Alina,
prawda?
Alina, ja myślę, że te drobiazgi, które tutaj wrzucają nam słuchacze, bardzo ładnie pokazują, jak z tych drobnych rzeczy składa się osobowość. Jak ta osobowość, jaki może mieć wpływ na bieg różnych zdarzeń. To są z pozoru niewielkie rzeczy. Jedno słowo, jedno zdanie, gest pomaga innemu człowiekowi podjąć decyzję.
Wskazówka, najczęściej wskazówka. Zobaczmy, co dzieje się. Dobry wieczór, kolejny dobry telefon. Tak. Witam pana. Jest pan na antenie, prosimy.
Na fali takich wspomnień o panu profesorze, miał takie humorystyczne, że jak wyjeżdżał do Niemiec, to zmieniał nazwisko na Stulimara, ale chciałem też tutaj powiedzieć, pochwalić się takim zdarzeniem, że pan profesor przyjął kiedyś nawet moje personalia w czasie podróży zagranicznej. Nie wiem, czy ujawniać je teraz?
Proszę bardzo, jak już powiedział pan A, to trzeba powiedzieć B.
Tak, Nazywam się Bogdan Polacki, działałem, śpiewałem w chórze Politechniki i na jednym z wyjazdów zagranicznych, zresztą w tamtych dawnych czasach trudnym, ja nie wracałem z występów do kraju z zespołem, tylko inną drogą jeszcze miałem coś do załatwienia, powiedzmy na zachodzie, a na mój bilet, który był na moje nazwisko przygotowany, Warszawa, Londyn i Warszawa, właśnie wracał potem pod moim nazwiskiem i to potem na już po zakończeniu okresu letnich występów wspominam na grupie Politechniki, że no, musiał się nazywać tak właśnie jak ja.
Dziękuję panu bardzo. Nie będę przeciągała tej rozmowy, bo trochę było nieczytelnie na koniec, ale bardzo panu serdecznie dziękuję za ten głos. No jeszcze mają państwo dosłownie kilka minut. 618-654-654, jeżeli ktoś chciałby się dołączyć do naszych wspomnień. Miałeś rację, Piotrze, że te drobne epizodziki układają się w jeden obraz, ale myślę, że muzyk będzie wspominać profesora Stefana Stuligrosza, muzyka i koncerty. Meloman, te wspaniałe prezentacje waszego chóru, Maćku, form wokalno-instrumentalnych, bo skąd byśmy znali Bacha i Händla, gdyby nie poznańskie słowiki? Specjalizowaliście się niejako w tych formach, a wiele osób, którym podał w życiu rękę, którym powiedział dobre słowo, będzie właśnie miało w sercu takie epizody. Czy tobie jakiś jeden moment, Maćku, w tej chwili w jakiś sposób dominuje twoje wspomnienia o profesorze Stuligroszu? Jest taki jeden charakterystyczny moment?
Nic mi nie przychodzi do głowy, tylko jakiś taki rzeczywiście moment. No, tych wspomnień jest całe mnóstwo. To są wspomnienia. Przecież z profesorem się znam od, jak policzyłem, 47 lat. No, to jest szmat czasu i mimo, że z jakimiś przerwami oczywiście, ale w sumie to kilkadziesiąt lat razem pracowaliśmy, więc wspomnień jest bardzo wiele, najróżniejszych i muzycznych, i niemuzycznych, i wszelkie wyjazdy, kiedy mówimy o tych gestach właśnie takich życzliwości w stosunku do ludzi. Ja również doświadczyłem, bo przecież mam za sobą epizod studiów fizycznych na uniwersytecie, gdzie zacząłem fizykę, jakby idąc za głosem, nie wiem, czy za namową sióstr, które studiowały właśnie na Wydziale Matfis Chem, ale już wtedy mnie strasznie ta muzyka ciągnęła i właśnie profesor mi też pomógł, że byłem najpierw jako wolny słuchacz na wydziale wokalnym przez parę miesięcy, potem zdałem egzaminy, dostałem się, także też to był jakiś, no, taki moment w życiu bardzo młodego i jeszcze może nie do końca ukształtowanego i mądrego człowieka, że też pomógł jakoś i to potem to poszło już.
Tak, no to są takie sytuacje, ja teraz przypomniałem sobie postać Szeligowskiego i Czyża, Henryka Czyża, wybitnego dyrygenta. Przecież to dzięki Szeligowskiemu Czyż rzucił prawo i zaczął zajmować się dyrygenturą. I to też Szeligowski, osobowość, tu profesor Stuligrosz, osobowość to jest właśnie taka umiejętność, czy dar właściwie, to nie jest umiejętność, bo to nie jest kwestia technicznej sprawności, ale to jest taki dar wpływania na innych. Jednym tak. Słowem, jednym gestem.
To jeszcze może dosłownie chwilka muzyki.
Oh.
Państwa, zbliżamy się do końca. Tak jak powiedziałam przed chwilą, odszedł na pewno Nestor polskiej churalistyki, na pewno wielki dyrygent i będziemy jeszcze o nim mówić wielokrotnie, w bardzo różnych gremiach, w różnych okolicznościach. Zbliżając się do puenty naszej dzisiejszej audycji, jakie refleksje w tej chwili mają panowie? Co chcielibyście na zakończenie tej dzisiejszej godzinnej audycji słuchaczom powiedzieć?
Bardzo trudne pytanie. Cóż można powiedzieć w momencie, kiedy odszedł i zamknęła się klamra życia takiej osobowości, jaką był profesor Stuligrosz. No, myślę, że pozostanie długo w pamięci poznaniaków i będzie trudno taką osobowość znaleźć w najbliższym czasie.
Maćku?
Szkoda, że się skończyła epoka Stefana Stuligrosza, bo to rzeczywiście jego pojmowanie muzyki, jego kształtowanie brzmienia chóru, jego cała osobowość, no to się wszystko splata w jedno i naprawdę bardzo smutno, że to się skończyło.
A ja mam taką refleksję w tym momencie, że skończyła się po prostu pewna epoka w churalnym tak. Poznaniu wraz z odejściem i mego ojca, i profesora Stefana Stuligrosza. Jest, churalistyka trwa i trwać będzie, ale będzie po prostu już inna. To będzie już inny czas, czas młodych.
Ale skończmy optymistycznie, bo profesor był optymistą. Jest chór Stefana Stuligrosza, poznańskie Słowiki. Jest Maciej Wieloch i teraz przed Maciejem Wielochem wielkie zadanie.
Będziemy starali się zachować to, żeby to, co profesor zbudował przez 70, prawie 3 lata, żeby nie zostało zagubione.
Profesor sobie tego życzył.
Tak.
Dziękuję Państwu za uwagę. Alina Kurczewska, Maciej Wieloch, Piotr Frydryszek.
Bardzo.